Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Practical Programming for Strength Training to podręcznik planowania treningu siłowego autorstwa Marka Ripeto i Andiego Bakera.
Nie jest to atlas ćwiczeń ani zbiór gotowych, uniwersalnych rozpisek. Jego głównym tematem jest programowanie, czyli układanie treningu tak, aby kolejne sesje prowadziły do mierzalnego wzrostu siły w dłuższym okresie. Autorzy wychodzą od prostego, lecz ważnego rozróżnienia. Ćwiczenie ma dawać przede wszystkim bieżący wysiłek, natomiast trening jest podporządkowany celowi, a każdy jego element ma uzasadnienie w planie rozwoju. Książka koncentruje się na treningu ze sztangą, progresywnym przeciążeniu, regeneracji oraz dostosowaniu planu do poziomu zaawansowania. Omawia drogę od szybkich postępów początkującego do wolniejszych, bardziej złożonych postępów osoby średnio zaawansowanej i zaawansowanej. Jej cel jest praktyczny. Wyjaśniać, jak dobierać stres treningowy, kiedy go zwiększać, a kiedy zmieniać strukturę programu. To pozycja o zasadach podejmowania decyzji, nie o chwilowych trendach fitnessowych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, różnica między ćwiczeniem a treningiem porządkuje cały sposób myślenia. Najważniejsza rama pojęciowa książki dotyczy różnicy między ćwiczeniem a treningiem. Ćwiczenie może oznaczać dowolną aktywność wykonaną dla samopoczucia, zmęczenia, spalania energii lub doraźnej satysfakcji. Training, w rozumieniu Ripeto i Bakera, ma natomiast wywołać konkretną adaptację w przyszłości. Z tego powodu pojedyncza sesja nie jest oceniana tylko przez to, czy była ciężka albo wyczerpująca. Należy ocenić, czy jej objętość, intensywność i dobór ćwiczeń wspierają następny krok w rozwoju siły. Takie ujęcie odrzuca przypadkowe zmienianie planu dla samej różnorodności. Jeśli celem jest silniejszy przysiad, wyciskanie lub martwy ciąg, trening powinien umożliwiać regularne wykonywanie tych ruchów. Rejestrowanie wyników i stopniowe zwiększanie wymagań. Autorzy pokazują też, że plan musi uwzględniać koszt wysiłku. Zbyt mały bodziec nie daje powodu do adaptacji, lecz zbyt duży może przekroczyć możliwości regeneracyjne i zahamować postęp. Wbrew po praktyce oznacza to konieczność patrzenia na serię treningów, a nie na jeden wyjątkowo udany dzień na siłowni. Książka uczy więc myślenia przyczynowo-skutkowego. Najpierw określa się cel, później wybiera środki, a na końcu sprawdza, czy wyniki potwierdzają skuteczność przyjętej metody. Po drugie, progresywne przeciążenie wymaga mierzalności, a nie stałego dokładania chaosu. Książka przedstawia progresywne przeciążenie jako podstawowy mechanizm rozwoju siły, ale nie sprowadza go do automatycznego dokładania ciężaru w każdej sytuacji. Przeciążenie oznacza, że organizm musi z czasem radzić sobie z większym wymaganiem niż wcześniej. W treningu sztangowym może to wynikać przede wszystkim ze wzrostu obciążenia, ale także ze świadomego zarządzania liczbą serii, powtórzeń, częstotliwością i trudnością pracy. Warunkiem jest możliwość porównywania wyników. Gdy plan zmienia ćwiczenia, zakresy powtórzeń i układ sesji bez wyraźnego powodu, trudniej ustalić, czy siła rzeczywiście rośnie, czy tylko zmienia się rodzaj zmęczenia. Ripeto i Baker opowiadają się zatem za prostotą, zwłaszcza na początku drogi. Powtarzalne podstawowe boje pozwalają obserwować realną adaptację i szybko wykrywać problem. Jednocześnie książka przypomina, że tempo progresji nie jest nieograniczone. Ciężar, który dziś stanowi produktywny bodziec, po pewnym czasie może wymagać zbyt długiej regeneracji. Wtedy rozwiązaniem nie jest koniecznie większa determinacja, lecz zmiana organizacji pracy. To praktyczna lekcja odróżniająca programowanie od mechanicznego wykonywania tabeli. Dane z dziennika treningowego mają pomóc ocenić, czy obciążenie jest wystarczające, wykonalne i możliwe do powtórzenia w kolejnych tygodniach. Po trzecie, poziom zaawansowania wyznacza długość cyklu potrzebnego do postępu. Jednym z najbardziej użytecznych elementów Practical Programming jest podział programowania według zdolności do regeneracji i adaptacji, a nie według samego stażu lub wyglądu sylwetki. Początkujący może zwykle wykonać trening, zregenerować się po nim i poprawić wynik podczas następnej sesji. Dlatego jego program może opierać się na prostym postępie trening po treningu. Osoba średnio zaawansowana nie odzyskuje już tak szybko pełnej zdolności do poprawy wyniku. Musi rozłożyć bodziec, regenerację i sprawdzian postępu w obrębie tygodnia lub dłuższego cyklu. Zaawansowany zawodnik potrzebuje jeszcze dłuższej perspektywy, ponieważ znaczące adaptacje pojawiają się wolniej, a błędy w planowaniu są kosztowniejsze.
Autorzy podkreślają, że przejście na bardziej złożony model nie jest nagrodą ani oznaką elitarności. Jest odpowiedzią na fakt, że poprzedni, prostszy model przestał zapewniać przewidywalną poprawę. To ważne, ponieważ wielu trenujących komplikuje program za wcześnie albo przeciwnie, próbuje bez końca utrzymać codzienną progresję, mimo że wyniki i regeneracja wyraźnie temu przeczą. Podział na nowicjusza, średnio zaawansowanego i zaawansowanego daje język do diagnozowania sytuacji. Zamiast pytać, który plan jest najlepszy w ogóle, czytelnik ma pytać, jaki horyzont planowania odpowiada jego obecnej zdolności do adaptacji. Po czwarte, objętość. Intensywność i regeneracja tworzą układ zależności, nie niezależne ustawienia. Autorzy traktują program treningowy jako równowagę między stresem a odzyskiwaniem sprawności. Intensywność, rozumiana praktycznie jako ciężkość obciążeń, jest niezbędna do rozwijania siły. Objętość, czyli ilość wykonanej pracy, dostarcza dodatkowego bodźca i pomaga budować zdolność do tolerowania treningu. Żaden z tych elementów nie działa jednak w oderwaniu od regeneracji. Więcej ciężkich serii może przyspieszyć postęp tylko wtedy, gdy osoba trenująca jest w stanie odpocząć, odżywić się i wrócić do pracy w odpowiedniej formie. Jeśli nie, dodatkowa praca staje się źródłem narastającego zmęczenia, a nie rozwoju. Książka jest cenna, ponieważ nie prezentuje regeneracji jako biernego dodatku do prawdziwego treningu. Jest ona częścią mechanizmu, który pozwala bodźcowi przynieść efekt.
W praktyce programowanie wymaga obserwowania reakcji na obciążenia.
Spadek jakości powtórzeń, brak realizacji zaplanowanych wyników lub utrzymujące się zmęczenie mogą sugerować, że problem leży w całkowitym układzie pracy, a nie w braku motywacji.
W późniejszych etapach szczególne znaczenie zyskuje rozdzielanie dni o różnym charakterze, tak aby nie próbować rozwijać wszystkich cech maksymalnie podczas każdej sesji.
To podejście pomaga zrozumieć, dlaczego skuteczny plan bywa celowo nierówny i dlaczego ciężki trening potrzebuje miejsca na odzyskanie zdolności wysiłkowej.
Na koniec, podstawowe boje ze sztangą są narzędziem do budowania i kontroli siły. Practical Programming jest wyraźnie osadzona w tradycji treningu ze sztangą. Przysiad, martwy ciąg, wyciskanie leżąc, wyciskanie stojąc i ruchy rozwijające dynamikę są przedstawiane nie jako obowiązkowy rytuał, lecz jako praktyczne narzędzia do rozwijania dużej części muskulatury i mierzenia postępu. Szczególne miejsce zajmuje praca nad tylną taśmą, obejmującą między innymi mięśnie pośladkowe i kulszowo-goleniowe, ponieważ uczestniczy ona w generowaniu siły w podstawowych ruchach. Wybór ćwiczeń ma jednak służyć programowi, a nie zastępować program. Autorzy nie proponują szukania coraz bardziej egzotycznych wariantów. Gdy podstawowe ruchy nadal można wykonywać technicznie, stopniowo obciążać i z nich odzyskiwać siły. Powtarzalność głównych ćwiczeń dostarcza też informacji. Jeśli warunki są podobne, łatwiej ocenić, czy zmienia się siła, technika lub tolerancja obciążenia. Ćwiczenia pomocnicze mogą mieć zastosowanie, lecz ich rola powinna być podporządkowana głównemu celowi, a nie przypadkowemu zwiększaniu liczby ruchów.
To ograniczenie jest zarazem zaletą i granicą książki. Czytelnik szukający szerokiego katalogu aktywności albo programu opartego na maszynach znajdzie tu mniej materiału.
Osoba zainteresowana systematycznym rozwijaniem siły w klasycznych bojach otrzyma natomiast spójne kryteria doboru i oceny ćwiczeń. Podsumowując, Practical Programming for Strength Training będzie najbardziej wartościowa dla osób, które chcą zrozumieć logikę stojącą za planem siłowym,
a nie tylko otrzymać rozpiskę na kilka tygodni. Początkujący skorzysta z wyjaśnienia, dlaczego prosty trening i regularne zwiększanie obciążeń mogą działać lepiej niż częste zmiany programu. Trenujący z pewnym doświadczeniem znajdzie narzędzia do rozpoznawania momentu, w którym postęp z sesji na sesję przestaje być realny i trzeba przejść do planowania tygodniowego.
Bardziej zaawansowani czytelnicy docenią perspektywę dłuższych cykli, kontroli zmęczenia oraz świadomego łączenia objętości, intensywności i regeneracji. Książka jest szczególnie trafna dla osób ćwiczących głównie ze sztangą i zainteresowanych wzrostem siły w podstawowych bojach. nie będzie idealnym wyborem dla czytelnika oczekującego programu nastawionego przede wszystkim na różnorodność, trening maszynowy, szybkie zmiany sylwetkowe albo minimalny wysiłek.
Na tle wielu poradników wyróżnia ją koncentracja na zasadach decyzji. Zamiast przedstawiać jedną metodę jako rozwiązanie dla każdego, tłumaczy, dlaczego struktura planu musi ewoluować wraz z poziomem wytrenowania.
Jej praktyczna wartość leży w uczeniu obserwacji wyników, zarządzania obciążeniem i korygowania planu na podstawie zdolności do adaptacji.
To podręcznik wymagający, lecz jego podejście jest klarowne, konsekwentne i użyteczne dla osób gotowych traktować trening jako długofalowy proces.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Mark Ripetoe, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.